Proszę, otwórzcie wasze Biblię na urywek, który przeczytał Mariusz, czyli 1 Koryntian, 6 rozdział. Proszę, otwórzcie. Mariusz przeczytał. Czytać go nie będziemy. Od 6 rozdział, począwszy od 9. Od 9 wersetu będziemy omawiać. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za każde Twoje słowo. Za słowo, które niesie pocieszenie, ale również, może nawet przede wszystkim, za słowo, które przestrzega nas, niesie ostrzeżenie. Dziękujemy Ci, że wszelka pociecha, wszelkie ostrzeżenie oznaczają jedną rzecz, owocują jedną rzeczą, a tą jedną rzeczą, którą Twoje słowo owocuje, to życie. A życie to nic innego jak Ty, Panie Jezu. Także prosimy Ciebie teraz, aby to słowo zaowocowało życiem. Życiem bliskości, więzi z Tobą. Amen. Słuchajcie, są przyjemne urywki i są urywki, które są głównie zachętą i pocieszeniem. Jak to powiedział Stuart Elliott, niektórzy z was pamiętają jeszcze to nazwisko, bardzo dobry mówca i kaznodzieja. On twierdzi na przykład, że ci przyjezdni kaznodzieje najczęściej mówią na temat kłopotów, na temat sądu Bożego, bo najłatwiej smagać słuchających, trudniej pocieszyć, trudniej jakoś użyczyć nadziei. No niestety, dzisiejszy urywek należy właśnie do tego drugiego, jak można powiedzieć, negatywnego w swojej wymowie, czyli urywek, który jest ostrzeżeniem bardziej i przestrogą niż pocieszeniem. Ale zarówno jedno, jak i drugie jest w Biblii. Wielkim, naprawdę bardzo chciałem mówić z psalmu 139, ze wspaniałego psalmu, ale ponieważ akurat trafił się taki urywek z pierwszego listu do Koryntian, z którego zbyt często nie mawiamy, no warto by było, wydaje mi się, jednak wspomnieć kilka rzeczy, o których ten urywek mówi. Co więcej, to będzie współgrało z kazaniem, które powiedział Sebastian tydzień temu. Tak więc wszystko, czy przyjemne, czy nieprzyjemne, wszystkiego należy nauczać. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w 20 wersecie, gdzie Paweł, apostoł, żegna się ze starszyzną efeską, z Efezu, w swoim testamencie stwierdza: jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Czyli nie uchylałem się od zwiastowania wszystkiego. A później, jeszcze w 27 wersecie, w tym samym testamencie, mówi dokładnie i precyzyjnie, co miał na myśli. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Czyli są urywki, które są przyjemne, są urywki, które są ciężkie, są urywki, które niestety no, dokuczają nam. No ale pamiętajmy o tym, czym jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mieczem obosiecznym, które nas morduje, które nas sieka. Tutaj jesteśmy teraz w procesie siekania, bycia ćwiartowania, po to, abyśmy byli złożeni na ołtarzu, podpaleni i abyśmy mogli zmartwychwstać, unosząc się ku Bogu jako ofiara dla Niego przyjemna. Tak więc właśnie w tym momencie to słowo właśnie jest w trakcie dokonywania tego dzieła, ćwiartowania. Tak więc cechą nawróconego serca jest, pamiętamy, są dwie cechy w tym sensie. że nie tylko raduje się z pocieszenia i nadziei, jaką znajduje w Biblii, czyli jak uda się do Biblii i znajdzie pocieszenie i nadzieję, to to jest zachęta, to jest punkt doparcia, a nie tylko to. Cechą nawróconego serca jest również to, że drży na dźwięk ostrzeżeń, które z Biblii płyną. Pamiętacie, co prorok powiedział pod koniec swojego proroctwa w księdze Izajasza? Zacytował, czyli Bóg przez proroka powiedział: ja jestem wielki i wyniosły Bóg. Wszędzie jak się obejrzycie, to wszystko jest moje. Ja to wszystko stworzyłem. Jestem tak wyniosły ponad to wszystko, cały wszechświat. Ja zasiadam na najwyższym tronie w niebie, ale zgadnijcie co? Ale ja dostrzegam, potrafię dostrzec kogoś na tej ziemi. I teraz kogo dostrzega? Ten wyniosły Bóg dostrzega kogoś. Kogo? Jest pierwsza część, w której prorok mówi, kogo dostrzega. A druga część, dostrzegam tego, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Tak mówi Bóg przez proroka Izajasza pod koniec księgi. Tak więc dzisiaj, może trochę mniej przyjemny urywek, który tak naprawdę jest wręcz wstydliwym urywkiem. Urywek, który będzie traktował o tym, o czym mówił Sebastian w zeszłym tygodniu, że nasze ciało ma znaczenie. I tytuł kazania będzie Grzech, który dotyka ciała. Albo ciało ma znaczenie. Czyli nasze ciało ma znaczenie. Jest kilka prostych testów na naszą pobożność. Na przykład, co robię ze swoim czasem, na co poświęcam swój czas. Kiedy zadacie sobie to pytanie, od razu zobaczycie, jakie są wasze priorytety. Następnie, co robię według Księgi Przypowieści, jak wydają swoje pieniądze, co robię z pieniędzmi. I podobnie od razu wiemy, gdzie jest nasza pobożność. No i oczywiście ten mega nadrzędny, główny test to jest oczywiście, co robię ze swoim ciałem. I to jest ten test. I teraz zobaczcie. Apostoł zaczyna od 9 wersetu. Spójrzcie ze mną, strona 1230, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Błagam, przynoście Biblię. Ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Zobaczcie, to na czym chciałbym się skupić, to jest to stwierdzenie. Nie łudźcie się. Po angielsku do not be deceived. No nie? Nie łudźcie się. Widzicie, apostoł wskazuje na jeden główny problem, czy może główne zagrożenie, które mamy. I naszym głównym zagrożeniem, kochani, jest obłuda. To jest coś, co zagraża nam przede wszystkim. I obłuda ma bardzo bliskiego brata, któremu na imię samooszukaństwo. No nie? To oni się wspierają nawzajem. I teraz problem jest taki, że lubimy się oszukiwać. W jaki sposób? Lubimy kształtować swoją własną rzeczywistość, tak żeby była dla nas wygodna. Jak ona działa, jaki jest naprawdę Bóg i tak dalej. Lubimy wszystko w ten sposób stwarzać, jak gdyby, świat dla siebie. I pamiętacie definicję samooszukaństwa? Co to jest? Julka, zdążysz zapisać? Definicja samooszukaństwa to oszustwo siebie, przez siebie, o sobie i dla siebie. Nie? Czyli oszustwo siebie, sam siebie oszukuję, przez siebie, sam ja, o sobie, czyli kłamię sobie o tym, kim ja jestem, i dla siebie, czyli ja mam interes. Ja nie chcę się przed samym sobą nieraz przyznać do tego, ale ja wiem, co ja chcę osiągnąć. No nie? I to na tym polega samooszukaństwo. Pamiętacie Psalm 50, groźny werset na zakończenie tego psalmu. Czyniłeś to, mówi Bóg, a ja milczałem. Mniemałeś, to jest samooszukaństwo, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. I kolejny werset. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. No nie? I teraz dziwne może powiedzieć, nastawienie u Boga. Ale jest to właśnie owoc samooszukaństwa, przed którym, czy przed czym przestrzega nas apostoł. Mówi, nie łudźcie się. Widzicie, to jest nasze zagrożenie. Nie łudźcie się. Słuchajcie, lubimy udawać, że wszystko gra. Lubimy udawać, że nosimy piękne szaty, podczas gdy prawda jest taka, że nasz wstyd jest jak najbardziej publiczny. Czyli słowem, można powiedzieć, jesteśmy bezwstydni. Częstokroć. Tak więc jakże zbawienne w tym kontekście, w kontekście tego, jacy jesteśmy, są słowa apostoła, nie łudźcie się. Ponieważ te słowa, jak miecz obosieczny, przecinają, rozcinają te pokłady, te warstwy samooszukaństwa, tak, że możemy wreszcie spojrzeć na siebie, na rzeczywistość tak naprawdę, tak, jaka ona jest prawdziwie. Nie łudźcie się. Nie myślcie, że jakoś wam się uda. Nie pocieszajcie się fałszywymi pociechami, mówi apostoł, że na przykład, i to jest główny problem, że ciało nie ma znaczenia, a że Bóg jest łaskawy, a że jakoś to będzie. A słuchajcie, trochę pornografii jeszcze nikogo nie zabiło. Apostoł mówi, nie łudź się, nie bądź niefrasobliwy, a niefrasobliwy tak naprawdę oznacza nie bądź naiwny. I zobaczcie, mamy całą listę, i to jest jedna z kilku list wyliczanych w piśmie tego typu. I mamy tutaj, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tak naprawdę główny akcent, bo to jest jak gdyby wstęp do tego, co apostoł za chwilę powie, główny akcent jest na wersecie 9, ani wszetecznicy. Słuchajcie, to słowo greckie to jest słowo porneia, od którego pochodzi nasza pornografia. Ale chodzi tutaj o niemoralność seksualną, chodzi o współżycie seksualne, wszelkie, które jest poza przymierzem małżeńskim. Ogólne określenie. Ani wszeteczeńcy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy. To ciekawe jest, jeżeli tam piszecie w Biblii rozpustnicy, to słowo tutaj jest na przykład miękki. Czyli niektórzy mówią homoseksualiści pewnego typu, ale chodzi, to jest identyczne słowo, którego używa nasz Pan w Ewangeliach, kiedy mówi, kogo żeście wyszli oglądać? Ci, którzy w miękkich szatach, to jest dokładnie to samo słowo, chodzą, znajdują się w pałacach, a wy kogo żeście wyszli oglądać? No nie? Tak więc to jest kolejne słowo, które oznacza coś w rodzaju homoseksualizmu. I następnie zwróćcie uwagę, i to jest też ważne, słuchajcie, Brytyjka tu się bardzo popisała. Jest słowo ani mężołożnicy. I teraz pytanie jest, dlaczego nie użyła po prostu zwykłego określenia ani homoseksualiści? I tak w niektórych tłumaczeniach angielskich dokładnie, i słusznie zresztą tak to jest powiedziane. Słuchajcie, problem jest taki, czy to słowo pojawia się w ogóle w starożytnej literaturze tylko raz tak naprawdę. W Biblii pojawia się dwa razy. I dlatego częstokroć tłumacze mieli wielkie, wielkie kłopoty z przetłumaczeniem, co to naprawdę oznacza, o co tutaj chodzi. Tłumacze Księgi Króla Jakuba, King James Version, przetłumaczyli to, dla tych, którzy, a tutaj bardzo dużo ludzi zna język angielski, przetłumaczyli to w bardzo dziwny sposób, przetłumaczyli to abusers of ourselves with mankind. czyli ci, którzy krzywdzą siebie z ludzkością. No nie, no to w ogóle niczego nie komunikuje zrozumiałego, a ten termin, który apostoł tutaj używa, jest żywcem, słuchajcie kochani, żywcem wzięty z trzeciej Mojżeszowej, 20 rozdział, 13 werset, gdzie w tłumaczeniu Septuaginty, czyli greckim tłumaczeniu tekstu hebrajskiego, jest dokładnie ten termin przedstawiony. Jakiś czas temu słuchałem wykładu pewnego teologa, miejscowego naukowca, który wiele mądrych rzeczy mówił na temat kultury starożytnej, ale jakimś cudem rozminął się właśnie z tą, wydaje mi się, naprawdę wielką oczywistością. Dlaczego? Dlatego, że no, wiecie, żyjemy w czasach, kiedy akurat twierdzenie, że homoseksualizm jest zły, jest nie na miejscu. Ale zobaczcie, chodzi w tej wyliczance, chodzi o wszelkie zbliżenie seksualne, które ma miejsce poza przymierzem małżeńskim. I to o to Pawłowi chodzi. I zobaczcie 11 werset. A takimi niektórzy z was, i słuchajcie, błogosławione słowo następne, które następuje, byli. No nie? Niektórzy, a takimi niektórzy z was byli. Czyli zobaczcie, Boża łaska jest w stanie wziąć nas z różnego rodzaju bagna, wyprowadzać i odnawiać i kształtować na obraz Chrystusa. Ale zobaczcie dalej, jest ta cezura, ten moment zmiany. Co się zmieniło? W którym momencie to się zmienia? I teraz to jest odwołanie do Sebastiana kazania z zeszłego tygodnia. A takimi niektórzy z was byli, aleście, zwróćcie uwagę, obmyci. Czyli zostaliście obmyci przez chrzest, uświęceni, usprawiedliwieni. I gdzie jest to nasze usprawiedliwienie? W imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli słuchajcie, wiele z tych rzeczy, wielu z was było po uszy zanurzonych w tym brudzie, ale zobaczcie, nastąpiła cezura, tak się to mówi, nastąpiła zmiana. Nastąpiła pewna granica, że oto teraz Bóg rozpoczyna nowe dzieło w nas. Słuchajcie, to jest ważne, no nie? Żebyśmy powracali do tego 11 wersetu. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, pornografia na przykład jest rzeczą, z którą wiele osób, zwłaszcza mężczyzn, miało do czynienia. I co? Co ona powoduje między innymi? Powoduje straszne poczucie winy, ciągłe oskarżania. I teraz pamiętajmy o tym wersecie, że hej, Bóg zabiera nas z tych rzeczy i oczyszcza, obmywa, i jesteśmy, inne rzeczy nas teraz definiują. Nie tak, jak oskarżyciel, szatan, chciałby nas definiować na podstawie minionych brudów. Także pamiętajmy o tym, bo to jest istotne. I teraz zobaczcie, przechodzimy do meritum sprawy, co Paweł będzie chciał przygwoździć, wbić im do mózgów. Albo dlaczego? Dlatego, że wielcy zbłądzili w tej sprawie. I mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. To tutaj tak zabrzmiało, jak gdyby Paweł mówił o seksie dalej. Absolutnie nie. Paweł nie mówi o seksie tutaj. I zobaczcie, macie odnośnik w Brytyjkach, 1 Koryntian 10:23. Te słowa w identyczny sposób Paweł w liście powtarza jeszcze raz. I w tym samym kontekście, czyli te słowa odnoszą się do tego, co zaraz po tych słowach nastąpi. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. O co mu chodzi? Chodzi mu o werset 13. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmu. Ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Czyli chodzi mu o pokarmy. I mówi, hej, możesz jeść wszystko. Chcesz jeść świnkę? Możesz jeść świnkę. Chcesz jeść mięso? Możesz jeść mięso. Chcesz jeść jarzynkę przede wszystkim? Możesz jeść jarzynkę. Wszystko mi wolno. Nie wszystko jest pożyteczne. Muszę zwracać uwagę, zwłaszcza w tym kontekście Koryntian, muszę zwracać uwagę, żeby nie obrazić brata mego, że oto jem mięso, które zostało ofiarowane dla bożków. Ale poza tym wszystko mi wolno. Pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmów. Nie ma znaczenia, Bóg zniszczy jedno i drugie. Ciało zaś, i teraz Paweł mówi, ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Widzicie, wszystko mi wolno. Jednak Paweł zwraca uwagę, że Koryntianie popełnili dramatyczny, strasznie niebezpieczny błąd, w który nasza kultura brnie również. Skoro mam apetyt, by jeść, mam też apetyt na seks. Gdzie znajduję ten pierwszy apetyt? W ciele moim. Gdzie znajduję drugi apetyt? No również w ciele moim. Co więcej, wręcz mogę powiedzieć, że czyż jeden i drugi apetyt nie pochodzi od Boga, zarówno popęd seksualny, jak i jedzenie. Czyli do jakiej konkluzji doszli Koryntianie? Że seks jest tak jak jedzenie. Jeżeli mam wolność jeść to, co chcę, to tak samo mogę zrealizować swoje seksualne pragnienia w każdy możliwy sposób. Widzicie, kultura Koryntu nie tylko przypominała współczesne wyzwania, ale ja bym powiedział, bo zwykle my mówimy, że o, te nasze czasy są najgorsze z możliwych. Ja bym powiedział, że była bardziej cielesna, była bardziej pełna niemoralności i wszelkiego brudu niż współczesność. Dlatego, że współczesność, nawet jeżeli jest pełna różnego rodzaju zboczeń i brudu i niemoralności, to jednak, wiecie, mamy łatwiejszy sposób, by określić, że hej, to jednak jest dziwne i inne i niemoralne. Podczas gdy, jeśli chodzi o Korynt, wydaje mi się, z tego co wiem, że tam takiego wrażenia ludzie natychmiast, takie wrażenie ludziom się nie udzielało. Tak więc dla Koryntian jedzenie, seks to jest to samo. Dzisiaj też wielu myśli, o przecież to jest ciało wszystko, seks, jedzenie, traktuje jedno i drugie tak samo. Paweł przestrzega, mówi, nic z tych rzeczy, jeżeli tak mówicie, popełniacie dramatyczny w konsekwencjach błąd. Jedzenie i wolności z nim związane nie obowiązują w seksie. Popełniacie wielki błąd. Słuchajcie, dzisiaj mówi się w naszym kontekście o preferencjach seksualnych. Jakby to było jakieś, no, co wolisz, co ci pasuje. Ale co to komunikuje, to wyrażenie, nawet preferencje seksualne? No komunikują, jakby te wartości były moralnie obojętne. No nie? Bo takie niewinne. Słuchajcie, wracając z modlitwy w piątek od Mariusza i Ewy. No i oczywiście moja trasa do domu prowadziła przez rynek. Jest godzina 20:20. Dochodzę, mijam McDonald'sa. Widzę z daleka pani z białą, niewinną, kiedyś były różowe, teraz jest biała, niewinna parasolka, zmierza zdecydowanie w moim kierunku. Podchodzi do mnie i pyta się, czy proponuje, nie pyta się, proponuje mi, że mógłbym zejść, bo to się schodzi w dół, w czeluście. Czy mógłbym zejść, już nie chcę powiedzieć, nie chcę cytować na co, ale się domyślcie. Na co ja odpowiedziałem, nie krzyknąłem, ale odpowiedziałem bardzo głośno, tak, że ludzie wokoło usłyszeli. Mówię, proszę pani, ale to jest grzech. I słuchajcie, gdybym wcześniej mi ktoś coś takiego powiedział, to ja bym postawił na wiele różnych reakcji ze strony tej pani. Ale jej reakcja naprawdę mnie zaskoczyła. No nie, po pierwsze ją zamurowało. No ale to oczywiste, no nie, raczej z taką reakcją się nie spotyka zbyt często. Ale było coś więcej. Słuchajcie, ta dziewczyna była wstrząśnięta, żeby nie powiedzieć, że zdruzgotana, czy jakaś przerażona. Naprawdę na jej twarzy wymalował się jakiś wstrząs. Tam nie było jakiegoś lekceważącego uśmiechu czy coś w tym rodzaju. Apostoł mówi, słuchajcie, te rzeczy wcale nie są obojętne. I teraz zobaczcie, dochodzimy do... I teraz parami będziemy się wersetami zajmować. Od 14 do 20. Dlatego, że wydaje mi się, że tutaj mamy znowu z pewną strukturą do czynienia. Strukturą symetryczną. I zobaczcie 14 i 20 werset. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Także nadchodzi śmierć, ale nadchodzi zmartwychwstanie. I teraz zobaczcie, jest dzieło Chrystusa, jest dzieło, które On dokonuje i jest jak gdyby, jest cel. I w 20 wersecie czytamy, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele swoim. Tak więc Bóg nas kupił nas dla siebie, zapłacił bardzo wysoką cenę, ale zapłacił tą cenę po to, abyśmy naszymi ciałami, i tu jest oczywiście chodzi o seksualność konkretnie, abyśmy naszymi ciałami, bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, abyśmy naszymi ciałami wielbili Boga, czyli żyli tak, jak On nam objawił, że mamy żyć. Jezus, wskrzeszony odkupiciel, zapłacił cenę krwi, abyśmy sławili Boga. I teraz, czym jest nasze ciało? I teraz Paweł mówi, jak możecie rozmijać się z tak wielką oczywistością, tak fundamentalnych rzeczy nie rozumiecie? I zobaczcie, 15 i 19 werset tłumaczy nam, czym jest naprawdę nasze ciało. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. I zobaczcie, 19 werset jeszcze dobija nam, tłumaczy nam dobitniej, czym jest nasze ciało. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, która jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Słuchajcie, całe wszystko to, co jest, o czym jest mowa, to jest ciągle ta jedna prawda. Prawda jest taka, że hej, jeżeli tu jesteśmy, jeżeli zostaliśmy obmyci przez Boga, przez chrzest w Jego krwi, co to znaczy? Jesteśmy, On jest naszym małżonkiem. Jesteśmy w przymierzu z Nim. A te małżeństwa, które występują wśród nas, są jedynie odbiciem tej relacji, którą ja, wy, każdy z was i my jako Kościół mamy z Chrystusem. Tak więc On mówi, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Nie możesz, inaczej staniesz się z przetecznicą, jednym ciałem. Podczas gdy przecież ty jesteś jednym ciałem z Chrystusem. Ty należysz do Niego. Nie należycie do siebie samych. Jak możecie rozmijać się z tą wielką oczywistością, która ma miejsce, pisze apostoł. Tak jak Kościół jest ciałem Jezusa, tak każdy z nas jest Jego częścią. Tak więc zostaliśmy poślubieni Jemu i z tej przyczyny, pamiętacie, Paweł mówi, żona, czyli ciało żony i mąż, ciało męża, nie należy do niego samego, ale należy do żony, żona należy do męża. I tak samo tutaj Paweł mówi, nie należycie do siebie samych. Pamiętaj o tym. Tak więc nie masz dowolności, jak rozporządzać swoim ciałem. Proste. Tak jak pozostajesz wierny swojej żonie, tak, musisz pamiętać, że wierność należy się Chrystusowi. Co więcej, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas jest duchowym kamieniem. Tak więc pamiętajcie, że chodzi tutaj, nie chodzi o palenie papierosów, jak częstokroć kościoły to interpretują, czy jedzenie słodyczy, czy picie piwa, ale chodzi w kontekście o niemoralność seksualną. Tak więc nie zanieczyszczajmy tej świątyni, bo pamiętacie, że w proroku Ezechielu jest powiedziane, że Bóg wyprowadza się z zanieczyszczonej świątyni. Jeżeli myślimy, że bezkarnie możemy liczyć jak gdyby na Boże pobłażanie, Bożą łaskawość. Co więcej teraz, niemoralność seksualna jest szczególnym grzechem. I zobaczcie, to jest naprawdę, to jest powiedzmy przynajmniej tajemnicze. Niemoralność seksualna, czyli stosunek seksualny poza małżeństwem, w jakiś szczególny sposób skutecznie jest w stanie zniszczyć nasze ciało. Jeżeli tkwimy w niemoralności seksualnej, ale Paweł mówi, pamiętajcie, że wielu z was w kościele, jeszcze raz przypomnę, tkwiło w tych brudach, ale co? Teraz żeście obmyci. Pamiętajcie, to nie jest tak, że niemoralność seksualna jest mocniejsza od krwi Jezusa, że niemoralność seksualna jest mocniejsza od Bożej łaski. Ale apostoł przestrzega, jeżeli trwać w niej będziesz, no to nie licz bynajmniej na pobłażanie Boże. I teraz zobaczcie werset 16 i 18. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, znowu małżeństwo? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. No, nie wiesz, że tak się dzieje? Że to jest tajemnicze, ale przecież od samego początku Bóg ci powiedział, opuścisz, przylgniesz do żony swojej i co? I staniesz się jednym ciałem. Przecież od samego początku, to nie jest jakaś ukryta wiadomość. To co się stało, żeście się z tym przesłaniem rozminęli? I zobaczcie 18 werset. Odpowiednik. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Zaraz wrócimy do tego. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Słuchajcie, jest coś naprawdę tajemniczego. Chociaż z drugiej strony to nie jest aż tak tajemnicze. Jeżeli przyjmiemy to, co Księga Rodzaju na samym początku mówi, że połączy się, staną się jednym ciałem. Ale jest coś naprawdę tajemniczego, że wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest jak gdyby poza ciałem. Ale wiadomo, że Paweł nie ma na myśli tego w jakimś absolutnym sensie. Biblia mówi o rękach splamionych krwią. Mamy wznosić ręce, które są do Boga w uwielbieniu, które są bez swarów. No nie? Czyli nasze grzechy wpływają na nas, ale ten wpływa szczególnie. I tu, ten jest w stanie szczególnie zniszczyć ciało. I wydaje mi się, że chodzi dokładnie, precyzyjnie o tym, o czym powiedział apostoł, czyli chodzi o to ciało, które zmartwychwstanie, o moje, twoje ciało, że to ciało, chodzi o to ciało, żeby to ciało miało życie. Ale wiecie co? Chodzi też chyba o ciało Chrystusowe. Nic nie jest w stanie bardziej skutecznie rozwalić Kościoła, jak na przykład niemoralność seksualna. To jest ciekawe, że właśnie z tego powodu, na przykład, jeżeli pastor może zgrzeszyć na wiele różnych sposobów, ale jeżeli zgrzeszy w ten sposób, to można powiedzieć, w zasadzie to już koniec jego służby na tej kuli ziemskiej. To nie znaczy, że Bóg mu nie wybaczy, czy to już jest koniec, grzech śmiertelny, ale jeśli chodzi o jego służbę w Kościele, to wydaje się, że to już jest koniec. I wiecie, niestety na pęczki można wymieniać przykłady i dlatego z tego powodu zachęcam i apeluję do was, abyście się modlili o nas. No nie? Bo to jest wyzwanie i to jest zagrożenie, poważne zagrożenie dla ciała. W Księdze Przypowieści jest powiedziane, lecz cudzołożący z niewiastą głupi jest, a kto chce zatracić duszę swoją, ten to czyni. Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu. Warszawskie tłumaczenie. A kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi. Następnie mamy powiedziane, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Werset 18. I zobaczcie, to jest metoda, co mamy robić. Uciekajcie przed wszeteczeństwem, nie próbuj się mu przeciwstawić. Ratuj się ucieczką. Pamiętacie Gandalfa, jak wszedł do jaskini i nagle zaczął jakieś pomruki w oddali. Ten rozpoznał od razu, że to jest starożytny demon. I jaka była reakcja? Chodźcie, spróbujemy mu się przeciwstawić. Nie. Mówi, uciekajmy. Uciekajcie. Ile sił w nogach. Słuchajcie, to jest, że tak powiem, rada, nie moja. Rada natchnionego autora. To jest rada Boża. Nie myśl, że ci się uda. Uciekaj przed wszeteczeństwem. Ratuj się ucieczką. Słuchajcie, zwykle wiemy, gdzie co możemy zobaczyć, gdzie co ma miejsce. Uciekaj. Zagrożenie jest potworne. Uciekaj. Uciekaj z kontekstów, przed kontekstami, gdzie wiesz, że możesz być zagrożony. Słuchajcie, Księga Rodzaju 39:12. Ona uchwyciła go za płaszcz, no nie, Józefa, i mówi, połóż się ze mną. Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. Słuchajcie, niech to będzie dla nas przykład. Józef, ratuj się ucieczką. Otwórzcie Biblię. Na siódmy musimy jeszcze tam się udać, ale to już kończymy, jak widzicie. To już koniec jest, także nie martwcie się. Siódmy rozdział Księgi Przypowieści. Siódmy rozdział. Kilka razy coś mówiliśmy o tym rozdziale, ale dzisiaj skoncentrujemy się właśnie na czymś innym. Zobaczcie, rozdział siódmy, werset szósty. Zobaczcie, szósty werset. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, mówi Salomon. Słuchajcie, naprawdę to, co nas pcha do wszeteczeństwa, to jest ułuda anonimowości, że nikt nie widzi. Słuchajcie, jeżeli myślimy, że możemy sobie bezkarnie oglądać pornografię, chociażby z tego powodu, że pozostajemy anonimowi, to proponuję porozmawiać z Tomkiem Mrozem przez 5 minut. I on nam wytłumaczy, czy istnieje naprawdę coś takiego jak anonimowość w sieci. No ale oczywiście inne przynaglenia powinny być dla nas jeszcze bardziej kluczowe, motywujące. Ale zobaczcie, to już mówi, ten werset mówi, nie rozmińmy się z przesłaniem tego wersetu. Gdy wyglądałem oknem mojego domu. Czyli on myślał, ten zaraz bohater nasz, on myślał, że nikt go nie widzi. Podczas gdy co? Ktoś go widział, no nie? Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca. Młodzieniec myślał, że nikt go nie widzi, ale wiecie co, zawsze ktoś widzi. I poza tym pamiętajmy, że zawsze widzi nas największy postrzegacz, który sprawia, że wszystko jest mega publiczne, a nam się wydaje, że my się skrywamy. Zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą, i teraz zwróćcie uwagę, co się będzie działo w wersecie 8, który szedł ulicą blisko narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O co tu chodzi? Chodzi o to, że niechcący, mimochodem niechcący. No co? Można powiedzieć, Człowiekowi już chodzić nie wolno? Nie wolno na spacer pójść? No co się czepiacie? Niechcący, przecież poszedł się przejść. A że trochę... Poczekajcie, za chwilę dokończę to kazanie. Tylko ja sprawdzę teraz wiadomości na jednym z najbardziej popularnych portali. No nie, tylko wiadomości. Chcę zobaczyć, co ze strajkiem górników, a nie co się dzieje. Tylko sprawdzę i zaraz, spokojnie. To nie jest pornograficzny portal. Spokojnie. Już się otwiera. O jest, o strajku górników. Jest też coś o kursie franka. O! A tu coś ciekawego jest. O, pozwólcie, że tylko szybciutko kliknę, zobaczę. Słuchajcie, tak my działamy. To nie trzeba pornograficznych portali, na które wchodzimy. Ale sprawdzamy wiadomości i tu nagle coś ciekawego. I coś z ciekawości klikniemy na sekundę, żeby zobaczyć, co tam jest. Słuchajcie, my doskonale wiemy, gdzie co możemy znaleźć. Jeżeli wiadomości nas interesują, są portale, są miejsca, gdzie możemy udać się, gdzie będziemy raczej bezpiecznie i nie znajdziemy podobnych sytuacji. Podobnie jak ten młodzieniec. I zobaczcie, ten szedł ulicą blisko narożnika, zboczył, wolno człowiekowi chodzić, ku jej domowi, o zmierzchu pod wieczór i z nastaniem mroku. Myślał, że go nikt nie widział, a zobaczcie, ktoś go obserwował. I zobaczcie, 10 werset. I oto, oj, ale dziwne, jaki przypadek, jakie zrządzenie losu. I oto, no przecież ja wszedłem tylko zobaczyć, co się dzieje ze strajkiem górników. O, i oto, ale dziwne, spotyka go kobieta w stroju nierządnicy i podstępna. Przeczytajcie sobie resztę, ale 14 werset jeszcze. Miałam złożyć, ona mówi do niego, dziękczynną ofiarę. Dzisiaj spełniłam swoje śluby. Czyli co ona mu mówi? Pamiętacie? O tym już mówiliśmy. Ona mu mówi, że hej, to niebo dało mi ciebie. To nie był przypadek, że tu się znalazłeś. To od nieba jesteś tutaj. Czyli pod przykrywką pobożności dzieje się jedna z najbardziej krwawych i okrutnych sytuacji, o której mówił apostoł Paweł. I teraz zobaczcie konkluzję rzeczy, 22 i 23 werset. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Zwróćcie uwagę na to jeleń, no nie? Czyli był przeznaczony na... Jeleń to wolność. Jeleń to brak poskromienia. Podczas gdy on dał się w głupi sposób, ale zobaczcie, sam od samego początku spętać. I 23 werset. Aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Dokładnie to samo, o czym apostoł mówi. I zobaczcie, 27, ostatni werset. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Jej dom prowadzi do komór śmierci. To miejsce na rynku we Wrocławiu schodzi się w dół, do Hadesu, do piekła, na dół. Zakończmy 17 wersetem, nasz urywek, który znajduje się w samym centrum, w sercu urywka. 17 werset. I to jest konkluzja. Zobaczcie, wszędzie mówi o ciele apostoł, a tu nas zaskakuje i w 17 wersecie. To zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Tak więc, jeżeli połączyliśmy się z Panem, poślubiliśmy Pana, kto jest z Nim w przymierzu, jest z Nim jednym duchem. Skoro należymy do Jezusa, to apostoł mówi, nasze ciało należy do Niego. wysławiajmy Go naszymi ciałami. Dlaczego? Dlatego, że należymy do Niego. Jeszcze raz powtórzę, że Bóg powołuje nas z wielkich i wielu upadków, ale odmywa nas, jak przeczytaliśmy w 11 wersecie, stawia nas na skalę, którą jest Chrystus, grzech wszeteczeństwa czy pornografia, którą szatan by nas oskarżał przez wieki, bez końca, nie jest grzechem mocniejszym od tej ceny, którą zapłacił Jezus. Tak więc, a jednocześnie pamiętajmy, że kto się angażuje w niemoralność seksualną, wydaje owoce nienawrócenia. Nie możemy być w związku czy w przymierzu z Jezusem i jednocześnie seksualnie niemoralny. Ale Bóg, nasz Bóg jest łaskawy, On nas usprawiedliwia, On nas obmy, On nas prowadzi, On jest mocniejszy od tych wyzwań, które stawia. I słuchajcie, pamiętajmy też, że te słowa z przypowieści czy z pierwszego listu do Koryntian, to nie jest tylko jakaś, jak to często powtarzam, nie jest jakaś intelektualne pouczenie, a to jest moc, która sprawia, że wysłuchawszy tych słów, Bóg daje nam siłę. To jest moc Boża. To nie jest tylko jakieś pouczenie abstrakcyjne. To jest moc Boża, która sprawia, że będziemy unikać, że będziemy wiedzieć, że samooszukaństwo jest czymś, co bardzo łatwo nam popaść. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za zbawienne słowo. Dziękujemy Ci też za to, że Ty nam tłumaczysz, czym naprawdę jest bliskość seksualna. Że bliskość seksualna jest obrazem Twojej więzi, bliskości, intymności z nami. Dziękujemy Ci, o Boże, że Ty prostujesz nasze drogi. Dziękujemy, że Ty dajesz nam moc, że Ty nas strzeżesz. Kiedy pomyślimy o tych różnych wymysłach i sztuczkach, w które byśmy się zaangażowali, gdyby nie Twoja zbawienna łaska, to prawdziwe przerażenie nas ogarnie. Dziękujemy Ci za Twoje wyzwolenie. Dziękujemy Ci, że nic nas nie musi spętać. Że z Tobą mamy zwycięstwo, które jest prawdziwe. Prosimy, abyśmy też nie poddawali się oskarżeniom sił ciemności, ale lgnęli do Ciebie, lgnęli do Twojego krzyża, abyśmy tam znajdowali pocieszenie i tym samym dawali odpór, przeciwstawiali się perfidnym oskarżeniom ciemności. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to słowo. Powierzamy siebie, Twojej pieczy. Amen.